Witam Państwa, kłania się Wiesław Pinch. Proszę Państwa, mamy 12 grudnia, a jutro będzie 13. 13 grudnia to dla nas sprawa, data ważna w życiu naszego kraju, ale w życiu Chińczyków to jest tragedia. Dla nas to też tragedia, ale sam to przeżyłem, już będąc dorosłym człowiekiem. Już mając dzieci, rodzinę, dom, a pamiętam doskonale ten dzień, ale dla Chińczyków to było 13 grudnia 1937 roku, to był dzień, zaczął się straszny dzień. To znaczy zaczął się straszny miesiąc. A masakra nankińska, bo o tym będę mówił. Masakra nankińska, wiele materiałów na ten temat przeczytałem. Przeczytam tylko list jednego z artykułów historycznych. 13 grudnia 1937 roku po zdobyciu miasta Nankin w Chinach armia japońska pod dowództwem generała Iwany Matsui rozpoczęła masakrę na ludności chińskiej. Przypuszcza się, że od grudnia 37 do stycznia 38 śmierć poniosło do 400 tysięcy osób. Japonia oficjalnie nigdy nie przeprosiła za te zbrodnie. To wydarzenie na zawsze zmieniło stosunki chińsko-japońskie i do tej pory jest jednym z największych punktów spornych w relacjach z obydwoma państwami. Jak do tego doszło, to powiedzmy sobie, że każdy, kto będzie chciał się z tym zapoznać, materiałów w języku polskim jest wystarczająco dużo. Nie ma potrzeby się z tym zapoznać. Znaczy nie ma potrzeby, żebym ja o tym po raz kolejny mówił. Już wielokrotnie o tym mówię. I pewnie jeszcze wielokrotnie będę o tym mówił. Natomiast chciałem Państwu przypomnieć, że to nie było tak, że Japończycy się mścili na Chińczykach za coś. Że Chińczycy coś im wcześniej wyrządzili, jakąś wielką krzywdę. Nic z tych rzeczy. To była na zimno wykonana, niektórzy mówią, że przez pijanych żołnierzy. Nie. Na zimno wykonywana przez oficerów, włącznie z dowódcą, który miał na sumieniu 20 zgwałconych kobiet. No więc wyobraźcie sobie Państwo, skoro on miał 20, to ci żołdacy, którzy grasowali po mieście, zabijając, mordując wszystko, co chińskie, wszystko, co tylko chodziło, gwałcąc wszystkie dziewczynki i kobiety od 5 lat w górę, a czasami na oczach rodziny. Tam się działy rzeczy, bestialstwa, które można być może porównać do rzezi woli w czasie powstania warszawskiego. No ale tam była walka. Znaczy na Woli to nie było walki, tam skończyła się walka. No ale ci żołdacy byli jeszcze jakby rozgrzani walką, mordując tych biednych mieszkańców Woli. Natomiast tam nie. No, wojsko wkroczyło do Nankinu japońskie i wtedy się zaczęło. Z premedytacją, z dziką, absolutnie dziką premedytacją zabijano ludzi. Do historii przeszedł pojedynek między dwoma porucznikami, którzy starali się jak najszybciej zabić mieczem oczywiście 100 podstawianych im Chińczyków. W końcu doszło do tego, mieli dojechać do 100. Mieli dojść do 100 zabitych. Jak najszybciej, czy w jakimś określonym czasie. Po czym okazało się, że jednemu z nich klinga się zniszczyła, dlatego że po tym jak przeciął od góry do dołu, całego Chińczyka od głowy do krocza, a łącznie z hełmem i wszystkim, co na nim było. I w końcu zwiększono tą ilość do 150. Po co to za różnica? To, że ludzi wieszano za języki, to, że ludzi palono, ludzi wszystkich, jak leci, no, po prostu kogo schwytano, tego palono, wrzucano na stos, o kobietach też mówiłem, praktycznie wyjątki były takie, że kobieta wielokrotnie zgwałcona przeżywała, ona po prostu była dobijana. A jedyna, której się udało się jakimś cudem przeżyć, zgwałcona i dobijana, miała na sobie 37 zadanych bagnetem ran. 37. Wyobraźcie sobie. Zakopywano żywcem ludzi. Mężczyzn głównie zakopywano żywcem. Ale zakopano ich na, powiedzmy sobie, część, ale bawiono się również tym zakopywaniem żywcem, bo na przykład część zakopywano po głowę, głowa wystawiona i na przykład jeżdżono po nich ciężarówkami albo czołgiem, jakby to miało różnicę. Także, no, można długo wymieniać to, co te bestialstwa, których dokonywała cesarska armia Japonii. I można się zastanowić, czy to mordowanie właśnie nie bardzo, ja w ilościach bezwzględnych czasami przytaczam przykład powstania warszawskiego, w którym zginęło około 200 tysięcy ludzi, ale to niekoniecznie jakby pasuje jedno do drugiego, bo powstanie to jednak, no to było powstanie, to była walka. Walka części miasta z hitlerowcami, z Niemcami. Natomiast tam nie było żadnej walki. Nic, zero. Walka skończyła się przed wejściem Japończyków i oni weszli do spokojnego miasta i się dopiero zaczęło. Mnie nie interesuje, jak już powiedziałem, mnie to interesuje ta historia, ta masakra nankińska, która jest jakby tylko egzemplifikacją taką jak na filmie. Egzemplifikacją postępowania Japończyków. Egzemplifikacją sposobu bycia Japończyków. Egzemplifikacją sposobu myślenia Japończyków. To mnie interesuje. Bo to te kilkadziesiąt rodzajów śmierci zadawanych tym biednym Chińczykom, to jest tylko jakby efekt tego sposobu myślenia. Oni na przykład, Japończycy twierdzili, że zabijając Chińczyka, zabija świnię. Tak naprawdę. Zabijając człowieka, japoński żołnierz, oficer, podoficer, uważał, że zabija zwierzę. Dla niego Chińczyk nie był człowiekiem. Rozumiecie Państwo? A dla niego, no powiedzmy sobie, jak gwałcił, no to wiedział, że kobietę gwałci, ale później jak on zabijał, to już też zwierzę. No właśnie, i to, znaczy to, również i to, sposób podejścia do innego człowieka daje bardzo wiele do myślenia na temat współczesnych, powtarzam jeszcze raz, współczesnych Japończyków. Współczesnych. Tak jak wiele do myślenia daje na temat współczesnych Niemców. Tylko, że to, co oni w tej chwili robią, ale to, co robili oczywiście w czasie II wojny światowej też. No tylko, że im, jak powiedziałem, w dużej mierze przetrącili ruscy kręgosłup. Natomiast ci Japończycy to dla mnie chyba zawsze zostanie taka jakaś tabula rasa, taki sposób myślenia, którego ja chyba nigdy nie pojmę, bo to trzeba być takim rasistą z krwi kości. Ja zawsze o sobie mówię, że jestem rasistą, ale to przecież coś zupełnie odmiennego. Ja po prostu mówię o sobie, że jestem rasistą, ponieważ odróżniam rasy. Czarnego, żółtego, białego. Indianina z Peru odróżniam od siebie, czy od Nigeryjczyka czarnego. No po prostu odróżniam. Dla mnie to są różni ludzie. Różnych kultur, różni ludzie. Natomiast cały czas ludzie, prawda? Ale tamci Japończycy, dla nich Chińczycy byli zwierzętami, które należało zniszczyć jak najwięcej. Które za zwierzęta nie miały ludzkich odruchów. Tak przynajmniej twierdzili Japończycy. No i to właśnie tutaj zaczyna się ten problem z moim niezrozumieniem japońskiej duszy, bo ona, jestem przekonany, ona się nie zmieniła, no bo nie było powodu, dla którego miałaby się zmienić. Nie ma powodu. Właśnie to jest pewien problem, że nie ma powodu, ja w każdym razie go nie widzę, dla którego miałbym powiedzieć, że japoński żołnierz czy oficer z tamtego czasu, z 1937 roku, to jest ktoś zupełnie inny, to był ktoś zupełnie inny niż Japończyk teraz, z roku 2017. Nie mam absolutnie żadnego powodu tak myśleć. Dokładnie tak samo nie tylko nie muszę sobie wyobrazić, ale wręcz cieszę się na myśl o tym, że mogę postrzegać wszystko, co się koło mnie dzieje, oczyma mojego dziadzia Pilcha, czy Grabowskiego, wszystko jedno, obojętne, ale powiedzmy sobie Pilcha. Bo na tyle, ile ich znałem, niewiele oczywiście, ale na tyle, ile ich znałem, miałem gigantyczny do nich szacunek. No gigantyczny. To dziadkowie wpłynęli na moje postrzeganie świata. Nie bezpośrednio, nie. Prawdzie ze mną nie rozmawiali, ja byłem dla nich nikim, zerem, gówniarzem. Którego oczywiście kochali, no bo wnuk, ale to najstarszy wnuk. Ale mimo wszystko. Ja byłem dla nich nikim, myślę. Natomiast oni dla mnie byli, no, półbogami. Są, a są już na pewno w tej chwili. Bo dowiedziałem się znacznie później od nich rzeczy, których nie wiedziałem wtedy, gdy byłem młody. Słowem, nie mnie, chodzi o to, że ja potrafię się utożsamić z tamtym, z moim dziadkiem, jednym czy drugim. Ja, we mnie praktycznie wszystko jest to, co w nich było. Więc tutaj nie ma jakiejś nieciągłości, nie została zerwana ciągłość. Ja się do nich przyznaję, ja jestem pod ogromnym ich wrażeniem i oni są dla mnie wszystkim. Ja podejrzewam, że tak samo jest u Japończyków. Tak samo. Ale to niesie ze sobą określone problemy. Pamiętajcie Państwo. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.